drodzy radiosłuchacze, katecheza z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj katechezę do nas, do słuchaczy Radia Maryja, wygłosi jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Już za chwilę katecheza, ale wcześniej pieśń, nasza modlitwa do Ducha Świętego i zaraz po niej prosimy na antenę księdza biskupa Antoniego. Mamy już połączenie z księdzem biskupem Antonim Długoszem. Witamy bardzo serdecznie, księże biskupie, na antenie
Radia. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże, bardzo prosimy o katechezę.
Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, 27-letnia posługa Jana Pawła II głęboko zapadła w świadomości naszego narodu. Ojciec Święty 9 razy pielgrzymował do Polski, by umacniać nas w wierze. Mówił wtedy: przybywam, by dać świadectwo o Chrystusie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Zachęcał także, abyśmy przyjęli testament Pana Jezusa, w którym daje nam Matkę Bożą, by była matką każdego człowieka. Więź z Maryją podkreślał papież, pielgrzymując do sanktuariów maryjnych, do Kalwarii Zebrzydowskiej, na Jasną Górę, do Lourdes, Fatimy. Zachęcał do modlitwy Anioł Pański oraz modlitwy różańcowej. Poszerzył jej tajemnicę z 3 części radosnej, bolesnej i chwalebnej o część światła. Tajemnicami nazywamy medytację o kolejnych okresach życia Pana Jezusa. Rozważanie tajemnic różańca pomaga przeżywać czyny i zapamiętywać słowa, jakie zostawia nam Pan Jezus, abyśmy ciągle przemieniali swoje życie i stawali się Jezusa przyjaciółmi. Idąc za sugestią Jana Pawła II, będziemy doświadczali tego wszystkiego, co dokonuje dla nas Pan Jezus, o czym opowiadają 2 Jego uczniowie, apostoł Mateusz i Jan oraz uczniowie apostołów Piotra i Pawła, Marek i Łukasz. Przeżyjemy także historię życia pierwszych uczniów Pana Jezusa, do których należy święty Paweł. Nasza przygoda z Ewangeliami pomoże uczynić modlitwę różańcową modlitwą naszego życia. W ten sposób spełnimy prośbę Matki Bożej z Lourdes i Fatimy: odmawiajcie różaniec. Szczególnie wszystkie kościoły, a także nasze domowe kościoły, rozbrzmiewają w październiku modlitwą różańcową. Zanim powstał różaniec, musiał powstać jego podstawowy składnik: Zdrowaś Maryjo. Jak wiadomo, pierwsza główna część każdej zdrowaśki jest złożona ze słów znajdujących się w Ewangelii według świętego Łukasza. Właściwie chodzi o dwa różne fragmenty. Najpierw powtarzamy słowa anioła Gabriela, a zaraz potem słowa świętej Elżbiety. Anioł mówi do Maryi Panny, która ma począć Chrystusa, a święta Elżbieta głosi pochwałę Maryi Dziewicy, która już go poczęła. Te słowa nie są wytworem ludzkiej mądrości i pobożności, chociaż zostały przez ludzi zapamiętane i zapisane na kartach Ewangelii ludzką ręką. Stoi za nimi sam Duch Boży. Przez długi czas nie wymieniano w samej modlitwie imienia Jezus, a modlitwa kończyła się słowami: błogosławiony owoc żywota Twojego. To zaczęło się zmieniać w połowie XIII wieku, gdy papież Urban IV przyznał specjalny odpust za dołączanie do tradycyjnego Zdrowaś Maryjo imienia Jezus. Praktyka ta rozpowszechniała się przez cały XVI wiek. Odtąd modlitwa rozciągała się jakby między dwoma imionami, Maryją i Jezusem. Imionami Maryja i Jezus. Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na wezwanie świętego Pawła o nieustannej modlitwie. Święty Paweł mówił: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Jednym ze sposobów było powtarzanie różnych modlitw. Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus, Ojcze Nasz. Dlatego też niektóre reguły zakonne zobowiązywały prostych mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy, modlitwy Ojcze Nasz. Sam zwyczaj powtarzania tych samych krótkich formuł modlitewnych jest powszechnie spotykaną formą modlitwy wśród ludów różnych kultur. Znany jest w tradycji Kościoła katolickiego, wystarczy wspomnieć nasze liczne litanie. Znany był ten zwyczaj także w czasach Starego Testamentu, chociażby w psalmie 136, z jego powtarzającym się refrenem: bo jego łaska trwa na wieki. Niemniej znany jest w kościołach wschodnich. Znane są na przykład świadectwa o pustelniku Pawle Step, który starał się odmawiać każdego dnia 300 razy Ojcze Nasz. Do liczenia modlitw używał 300 kamyków. Od wieku VI używano już do takiego liczenia sznura z paciorkami. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Modlitwy liczono, dlatego że przyjmował się zwyczaj odmawiania ich 50 lub 150 razy. Dlaczego właśnie w takiej liczbie usiłowano zachować podobieństwo do psałterza, w którym jest 150 psalmów podzielonych na 3 księgi, po 50 każda? Było to związane także z praktyką pokuty. Zamiast zadanych przez spowiednika psalmów można było odmówić tyle samo Ojcze Nasz lub Zdrowaś Maryjo. W ten sposób niemal równocześnie w XI do XIII wieku pojawiło się liczenie zdrowasiek i służące do tego narzędzie koronka. Dzisiaj są to oczywiste składniki naszego różańca. Taki pierwowzór różańca mógł znać i propagować święty Dominik. Równie ważne było połączenie Zdrowaś Maryjo z Ojcze Nasz. Oczywiście zdawano sobie sprawę z tego, że modlitwa pańska jest niezastąpionym wzorem każdej modlitwy chrześcijańskiej. Zatem odmawianie Ojcze Nasz zawsze w połączeniu ze Zdrowaś Maryjo wskazuje na niezwykłe wyróżnienie Zdrowaśki. Sądzono, że do modlitwy, której nauczył Chrystus, należy dołączać modlitwę, która mówi o Nim samym. Obie modlitwy składały się niejako na streszczenie wiary. W średniowieczu nie posługiwano się katechizmami, ale prawd wiary uczono się z formuł używanych właśnie w modlitwie. Medytacja o życiu Pana Jezusa jest zawsze najważniejszą częścią modlitwy. Na długo przed powstaniem różańca rozmyślano już nad różnymi wydarzeniami opisanymi w piśmie. Jednak różaniec w postaci znanej nam dzisiaj wyłonił się dopiero w XV wieku, a zawdzięczamy to dwom wydarzeniom. Na początku XV wieku w klasztorze Kartuzów w Trewirze jeden z mnichów, Dominik Sprus, do każdej ze 150 zdrowasiek po słowie Jezus zaczął dołączać krótkie zdania przypominające różne epizody z życia Chrystusa i Jego Matki. Na przykład, któregoś Ty, Panno, z Ducha Świętego poczęła, lub którego święty Jan ochrzcił w Jordanie i nazwał Barankiem Bożym, lub który na górze Tabor przemienił się na oczach apostołów. Co prawda, te klauzule z kartuskiego różańca błogosławionej Maryi nie utrwaliły się powszechnie w dzisiaj praktykowanym różańcu, ale wycisnęły jednak na nim swe piętno. Dzisiaj także wiążemy poszczególne dziesiątki z określoną tajemnicą, to znaczy z wydarzeniem z dziejów Jezusa i Maryi, które wymaga od nas medytacyjnego zachowania w sercu tych właśnie wydarzeń. Był to jednak bardzo wczesny precedens dla zaproponowanych przez Jana Pawła II tajemnic światła wśród 50 klauzul różańcowych, jakie opracował Dominik Sprus. Aż 8 dotyczy działalności publicznej Pana Jezusa, którego Jan ochcił w Jordanie i wskazał go jako Baranka Bożego, który przez 40 dni pościł na pustyni, a szatan kusił go tam po 3-krotnie, który zebrawszy uczniów głosił światu Królestwo Niebieskie, który przywracał wzrok ślepym, oczyszczał trędowatych, leczył chromych i uwalniał wszystkich dręczonych przez diabła, którego stopy Maria Magdalena oblała łzami, wytarła włosami, całowała i namaściła olejkiem, który wskrzesił martwego od 4 dni Łazarza, a także innych zmarłych, który w niedzielę palmową, siedząc na oślęciu, przyjęty został przez lud z wielką chwałą, który na ostatniej swej wieczerzy ustanowił czcigodny sakrament swego ciała i krwi. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV wieku dzięki dominikaninowi Alanusowi z Rupę. On ustalił liczbę 150 Zdrowaś Maryjo na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą Ojcze Nasz. Dla rozpowszechnienia tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe, które szybko rozprzestrzeniło się w Kościele. Duże znaczenie miał tu również wynalazek druku, który wpłynął na wytworzenie się w końcu tego samego stulecia wzorcowej listy 15 tajemnic, która była wyborem ze znacznie szerszego zestawu, będącego wcześniej w użyciu. Dominikanie dokonali więc wielkiego dzieła. Podejmując główne natchnienie różańca kartuskiego, łączenie odmawiania modlitw z rozważaniem tajemnic, uczynili z różańca główną modlitwę ludzi świeckich. Specyfiką różańca jest odmawianie i rozmyślanie, równocześnie połączenie modlitwy ustnej z rozważania Ewangelii. Papież Leon XIII w encyklice różańcowej Jucunda Semper 1894 roku uczy, że bez rozważania tajemnic nie ma różańca. Jest to najlepsza odpowiedź na pytanie, które pojawiło się na początku. Rozważanie wydarzeń zawartych w tajemnicach różańcowych prowadzi do pogłębienia znajomości wiary. Jeśli Matka Boża przy każdej okazji prosi nas o różaniec, to prosi nas właśnie o poznanie tajemnic wiary i o życie tymi tajemnicami. Prosi także dlatego, że ona jest w różańcu i chce nam pomagać wnikać w te tajemnice. Modląc się na różańcu, należy próbować wyobrażać je sobie, ale także zastanawiać się nad tym, dlaczego i po co Bóg dokonuje takich czynów. Co uczyniły osoby, o których mowa w tajemnicach? Co mogły przeżywać? Spotykacie się, drodzy Państwo, często z krytyczną oceną modlitwy różańcowej. Niektórzy, nieznający jej istoty, mówią, że to jest bezmyślne odklepywanie zdrowasiek czy Ojcze Naszek. Albo też jest to właściwie strata czasu, bo nic taka modlitwa różańcowa człowiekowi nie daje. Pamiętajmy o tym, że różaniec nie jest modlitwą warg. Zdrowaśki wyznaczają nam tylko i wyłącznie czas na przeżywanie wydarzeń z życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Modlitwa różańcowa jest modlitwą kontemplacji. Dlatego też tak ją kochał Jan Paweł II, który był człowiekiem głębokiego zawierzenia Panu Bogu i Matce Bożej. Dlatego też zachęcam wszystkich Państwa, abyśmy nie tylko w miesiącu październiku kontynuowali wezwanie papieża do odmawiania różańca, który to głos jest przedłużeniem Matki Bożej z Fatimy, Lourdes i La Salette, ale tak, żeby każdy z nas traktował różaniec jako modlitwę swojego życia, łącząc wydarzenia radosne, bolesne, podniosłe, światła, z tymi właśnie wydarzeniami, jakie w historii zbawienia dokonuje Chrystus i Jego Matka. I właśnie modlitwa różańcowa w szczególny sposób pomaga na to, aby rodzice przeżywali swoje wielkie powołanie związane z wychowaniem dzieci i abyśmy także szczególną troską otoczyli każde dziecko, bo jak wiemy z psychologii rozwojowej, do 7 roku życia dziecko formuje swoją postawę wiary. Dlatego też tak jest ważny okres przedszkolny i dalsze lata szkoły podstawowej w formacji religijnej naszych dzieci. Duszpasterstwo dzieci jest realizowane na poziomie duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego. Miejscem realizacji duszpasterstwa zwyczajnego jest przede wszystkim rodzina, parafia i szkoła. Jak wygląda duszpasterstwo zwyczajne w rodzinie? Celem posługi duszpasterskiej wśród rodziców jest ich formacja chrześcijańska oraz przygotowanie do zadań kapłanów domowego kościoła i pierwszych zwiastunów wiary w życiu dzieci. Duszpasterstwo domowego kościoła jest najważniejsze w formacji religijnej dziecka. Rodzice są świadkami wiary oraz katechetami. Dzięki nim następuje inicjacja wiary u dziecka poprzez wprowadzanie go w rzeczywistość wiary, w odkrywanie tajemnic Boga, uczenie nawiązywania z nim osobowego kontaktu w modlitwie i życiu sakramentalnym. Pozytywny obraz Boga zaistnieje w mentalności dziecka, gdy między nim a rodzicami będą zachodziły relacje bezpieczeństwa i miłości. Rodzice będą uczestniczyli w pozytywnych i negatywnych momentach życia dziecka. Będą mieli dla niego czas, uczyli je postaw społecznych i postawy wiary, postawy ofiary. Na tych fundamentach mogą przekazywać prawdę o Bogu Ojcu, obecnym w całym życiu, Bogu działającym dla dobra człowieka jako Stwórcy, Bogu obietnic, Bogu Zbawcy, Bogu przebywającym z ludźmi. Takie doświadczenie Boga budzi bezpieczeństwo i zaufanie wobec Niego. Ważne będzie przybliżanie prawdy o duchowości Boga, którego nie można zobaczyć. Wprawdzie występować będzie dziecięcy antropomorfizm, animizm, magizm, jednak zdrowa postawa rodziców, ich pomoc dziecku, wychodzenie z powyższych postaw sprawi, że będzie ono spokojnie przyjmowało tajemnice duchowości Boga. W centrum domowej katechezy winna występować osoba Chrystusa, którego można pokazać na obrazie jako silnego, dorosłego mężczyznę. Dziecko potrzebuje silnego Boga, do którego będzie się zwracało w różnych życiowych potrzebach. Okresy liturgiczne pozwolą poznawać epizody życia ziemskiego Jezusa, szczególnie Boże Narodzenie i Wielkanoc. Wprowadzeniem w rozmowę z Bogiem winna być modlitwa spontaniczna, dziękczynna, przeproszenia i prośby. Rozmowa z Bogiem wymaga przygotowania wewnętrznego i zewnętrznego. Wewnętrzne wiąże się ze świadomością, że osobowy Bóg jest zainteresowany oraz słucha wypowiedzi człowieka, a zewnętrzne dotyczy umiejętności słuchania. Atmosfera domu rodzinnego przygotowuje dziecko do przeżycia Eucharystii. Wskazuje na to dyrektorium o mszach świętych z udziałem dzieci 1973 roku. Formacja liturgiczna i eucharystyczna dziecka musi być połączona z wychowaniem humanistycznym, a to ma miejsce głównie w środowisku domowym. Dotyczy ono działania we wspólnocie, umiejętności witania się i żegnania, słuchania, proszenia o przebaczenie i udzielania go, wyrażania wdzięczności, przeżywania ze zrozumieniem czynności symbolicznych, celebrowania posiłku jako uczty przyjaźni oraz przeżywania uroczystych obchodów. Na to wszystko wskazuje dyrektorium mszy z udziałem dzieci. Powyższe zadania winna spełniać katecheza domowa, która stanowi fundament katechezy szkolnej i parafialnej. Katechetyczna misja rodziców, oprócz werbalnego przekazu, na pierwszym miejscu bazuje na świadectwie życia płynącego z wiary. Rodzice są nie tyle nauczycielami, ile świadkami zasad moralności chrześcijańskiej. Musimy także wspomnieć o duszpasterstwie dzieci w parafii. Kościół domowy, w którym dziecko doświadcza zjednoczenia w rodzinie Bożej, założony przez rodziców w sakramencie małżeństwa, przygotowuje dziecko do wprowadzenia je we wspólnotę kościoła parafialnego jako ludu Bożego. Podczas Eucharystii dziecko uświadamia sobie znaczenie Chrztu Świętego, w którym zostało włączone we wspólnotę Kościoła, rodzinę rodzin. Duszpasterską formację przechodzi poprzez oddziaływanie homilii liturgicznej oraz parafialną katechezę przygotowującą do sakramentu spowiedzi i Eucharystii, szczególnie pierwszej komunii świętej oraz praktyki pierwszych piątków miesiąca. Szczególną formację otrzymują dzieci uczestnicząc w nabożeństwach majowych, czerwcowych, październikowych, roratach i Drodze Krzyżowej. Według wytycznych Dyrektorium Mszy Świętej z udziałem dzieci należy zwracać uwagę na formację eucharystyczną do pełnego, świadomego oraz czynnego udziału dziecka w celebracji eucharystycznej. O tym także mówi Konstytucja o liturgii. Ten postulat winna spełniać katecheza parafialna, aby przez wyjaśnianie głównych obrzędów i modlitw pouczać dzieci, jakie znaczenie ma msza święta, również w odniesieniu do udziału w życiu Kościoła. Zadaniem katechezy parafialnej jest formowanie liturgiczne dziecka, by rozumiało znaczenie pozdrowienia, milczenia, wspólnego uwielbienia, znaczenie Słowa Bożego. Szczególnie należy zwracać uwagę na adaptację liturgii słowa do możliwości percepcyjnych dziecka oraz na czynne zaangażowanie dzieci w Eucharystię. Dużą rolę w formacji dzieci spełniają rekolekcje adwentowe oraz wielkopostne. Tematyka nauk pomaga w dokonaniu konfrontacji postępowania dziecka z wezwaniem Bożym do życia z wiary. Wspólnota parafialna powinna formować także dzieci do niesienia pomocy potrzebującym poprzez różne akcje charytatywne, na przykład odwiedzanie chorych, zbieranie odzieży dla biednych, zbiórkę pieniędzy do skarbonek wielkopostnych i tym podobnych. I wreszcie duszpasterstwo dzieci w szkole. Szkolna formacja duszpasterska przebiega na podstawie realizacji katechetycznego programu. W katechezie przedszkolnej nie chodzi przede wszystkim o przyswojenie wiadomości, lecz o formowanie właściwych postaw, wyobrażeń i przeżyć religijnych. Celem katechezy tego wieku jest pomoc dziecku w poprawnym przeżywaniu, odczuwaniu i doświadczaniu Boga oraz tego, co jest z Nim związane. Katecheza przedszkolna stawia sobie za cel najważniejszy, by pierwsze świadome przeżycia dzieci, poznawcze i dążeniowe, ukierunkować na Boga, inaczej mówiąc, ureligijniać je. Życie religijne jest odkrywaniem Stwórcy i stworzenia, poznawaniem zależności od Stwórcy i chceniem zgodnie z wolą Bożą. Katecheza chce doprowadzić do tego, by pierwsze poznanie i pierwszy zachwyt były poznaniem religijnym i żeby pierwsze chcenie było uzgodnione z wolą Bożą. Jeżeli życie ma przebiegać zgodnie z wolą Bożą, dziecko bardzo wcześnie musi z wolą Bożą się liczyć. Prowadzenie katechezy przedszkolnej winno przebiegać w ścisłej współpracy z rodzicami, którzy powinni interioryzować w domu problemy poruszane na katechezie i poprawnie kierować religijnymi przeżyciami dziecka. Nadrzędnym celem katechezy jest prowadzenie po drodze, na której dziecko będzie osiągało dojrzałą wiarę poprzez zjednoczenie się z Chrystusem w zażyłej z Nim przyjaźni. Szczytem owego zjednoczenia jest Eucharystia. Dlatego formacja katechetyczna dziecka w szkole, w zależności od wieku dziecka, przygotowuje poprzez dalszą lub bliższą formację do spotkań z Chrystusem w modlitwie, w sakramentach oraz pomaga w interpretowaniu i przeżywaniu różnych doświadczeń życia zgodnie z propozycjami Chrystusa. Owocność katechezy szkolnej zależy od świadectwa członków Kościoła domowego i parafialnego. Szczęść Boże Państwu.
Dziękujemy bardzo księdzu biskupowi. Przypomnę, katechezę wygłosił ksiądz biskup Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. I oczywiście mamy teraz możliwość jeszcze porozmawiania przez pewien czas na antenie Radia Maria z księdzem biskupem, zadania pytania i także rozmową właśnie na żywo. Księże biskupie, czyli możemy już za chwileczkę zaprosić naszych
słuchaczy. Tak, dziękuję, ja będę oczekiwał.
Dobrze. Drodzy Państwo, przypomnę numery telefonów naszego studia, tak dla porządku, 655 23 55, 655 23 56, to dla Polski Północnej i Południowej, dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66. I może teraz jeszcze ta pieśń i zaraz po niej oczekujemy na telefon od naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maryja. I odbieramy pierwszy telefon po naszej porannej katechezie. Przypomnę, dzisiaj katechezę wygłosił ksiądz biskup Antoni Długosz. Mamy pierwszego słuchacza. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Mam na imię Jarosław. Dzwonię z takiej wsi Mirocin spod Jarosławia. Akurat przypomniałem sobie, jak nam tutaj, prowadząc rekolekcję w Jarosławiu przed obraniem Jezusa Chrystusa na króla, ojciec Henryk Klimaj mówił o potędze różańca.
Panie Jarosławie, ale bardzo prosimy wyłączyć tam telefon albo coś, bo nam przeszkadza w słuchaniu.
Już proszę bardzo.
Tak?
I był w obozie w Kozielsku jako więzień na zagładę i pięciu ich było. Trzymają cały czas różanie, modlili się. Pytali się oficerowie, dlaczego tak kurczowie te różanie trzymają, modlą się. Ponieważ wierzą, że dzięki różańcowi stąd wyjdą. Jeden z oficerów mówił, my stąd nie wyjdziemy. Potem zamiana była na obóz między Sowietami a Niemcami, obóz zagłady w Gerlitz. Tam był, tam dali, bardzo gorąco się modlili. Później został, wszyscy pięciu zostali stamtąd wypuszczeni. Potem był oficer w Armii Krajowej w lasach. Też nie był w planach Bożych, żeby tam został. I był świadomy, ojciec Henryk Klimaj, komu zawdzięcza uratowanie życia. Więc zobaczył na ulicy, jak mówił, to wszystko mówią do nas, wiernych, kapłana, zakonnika z długim różańcem, który zwisał mu prawie do ziemi i mówił, zapytał się, skąd jest redemptorysta i wstąpił do redemptorystów. I dlatego było mi dane razem z innymi pożegnać go, bo w tym roku, w lipcu zmarł, właśnie przedstawiają tą całą sytuację potęgi różańca. I napisał, opisał to, warto było się zapoznać z jego treścią.
To myślę, że będzie okazja, panie Jarosławie, bo dzisiaj chcemy jeszcze jakby powiedzieć, zadać pytanie.
Proszę pana, ja bym tylko odpowiedział panu, że oczywiście wielkie błogosławieństwo jest związane z modlitwą różańcową. W tym przypadku modlitwa, dzięki której przetrwali obóz, ale musimy o jednym pamiętać, że różaniec składa się także z tajemnic bolesnych, które nie kończą się, ale których szczytem jest śmierć Chrystusa na krzyżu. I Pan Jezus nam także o tym mówi, że my nie pozbędziemy się w życiu ziemskim doświadczeń skrajnych naszego życiowego różańca, tych tajemnic bolesnych, ale życie nasze nawet kończące się śmiercią nie jest zakończeniem naszego życia, ponieważ jeszcze są tajemnice chwalebne i tajemnice wcześniej, tajemnice światła. Dlatego modląc się, zawsze winniśmy mieć postawy Pana Jezusa z Ogrójca, który mówi: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.
Dziękujemy za odpowiedź i kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszydziewicza.
Teraz i zawsze.
Skłania się Bożenna Maria z Gdańska. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa i ojca prowadzącego. Księże biskupie, za to, co ksiądz, co ekscelencja robi dla dzieci, to ogromne, ogromne dzięki, wielka wdzięczność. Wracając do różańca, chciałam się podzielić taką moim doświadczeniem, iż odmawianie różańca i w ogóle poznanie różańca jest to dla mnie w życiu moim dosyć świeża sprawa, bo nie modliłam się kiedyś w dzieciństwie, w rodzinie u nas nie modlono się na różańcu i miałam jakieś takie opory, albowiem widziałam jakoś taki, znaczy nie czułam istoty odmawiania takiej ilości wezwań Zdrowaś Maryjo. Na przykład zastanawiałam się, dlaczego nie są 3, albo przynajmniej 5, po co aż tyle. I dopiero w związku z tym było taki odruch, że się człowiek zaczął przymuszać. Nie była to modlitwa, którą się odmawiało z radością. To właściwie było pewne przymuszenie, ale wierząc Matce Bożej, znając objawienia fatimskie, uznałam, że jest to coś bardzo istotnego. I teraz dopiero z czasem, kiedy zrozumiałam, poznałam, dowiedziałam się o tym ważnym aspekcie różańca, w którym jest kontemplacja i rozważanie, to dochodzę do wniosku z kolei, że to jest niezwykle trudna modlitwa, albowiem wcale ten czas odliczony odmówieniem 10 razy Zdrowaś Maryjo jest wystarczający, a może nawet niewystarczający, żeby głęboko wejść w daną tajemnicę, a jednocześnie jest to niezwykle trudne i w tym momencie trzymanie koronki, to moje takie właśnie odkrycie, że trzymanie koronki w ręku bardzo ułatwia sprawę, bo wówczas automatycznie przesuwamy ilość tych paciorków i nie musimy liczyć. W momencie, kiedy angażujemy myśl na liczenie, to już zaburza nam to kontemplację. Tak. I trzeba się do tego wprawiać, bo jest to rzeczywiście trudne. I drugie, i takie pytanie odnośnie katechezy dziecięcej. Rzeczywiście, pokazanie Pana Jezusa jako silnego mężczyzny, to są takie obrazki pasterza, który dźwiga, jest może dziecku potrzebne, ale też mamy Pana Jezusa bardzo umęczonego, zmarniałego na krzyżu. I czy wobec tego relacje dziecka z Panem Jezusem budować najpierw poprzez pokazanie takiej sylwetki mocnego mężczyzny, czy też jak tu wprowadzać Pana Jezusa zmarniałego na krzyżu, który też ma być dla dziecka bardzo istotny. Dziękuję serdecznie.
Proszę Pani, najpierw się stosunkuję do samego odmawiania różańca. Dla dzieci taka forma, którą proponujemy dla dorosłych, jest za trudna. Stąd musimy wszystkie nabożeństwa odnośnie dzieci formować na specjalnych scenariuszach. Proponowałem, że jeśli chcemy uczyć dzieci modlitwy różańcowej, szczególnie w wieku przedszkolnym czy w młodszych klasach szkoły podstawowej, wystarczyłoby, a to jest moja propozycja, by ograniczyć odmawianie zdrowasiek na przykład do 3 odnośnie poszczególnych tajemnic i dzieciom jeszcze pomagać poprzez obrazy dotyczące przeżycia danej tajemnicy, by mogły nie tylko słowami modlić się, ale właśnie wyobraźnią swoją przeżywać sytuacje związane z taką czy inną tajemnicą. I dlatego też proponowałem, aby jeśli chcemy odmówić 10 zdrowasiek, no to wystarczy ograniczyć modlitwę różańcową tylko do jednej tajemnicy dla dzieci i na każdą zdrowaśkę, nawet na 2-3, przesuwać różne obrazy. lub też, jeśli chcemy jedną część, to wystarczyłoby moim zdaniem, to jest moje odczucie, na każdą tajemnicę przeznaczyć dziecku 3 zdrowaśki i wtedy na pewno wytrzyma, oczywiście z pomocą wizualną. To na co zwracam uwagę? Napisanie nowych scenariuszy nabożeństw dla dzieci. Odnośnie drugiej sprawy, proszę pani, pierwsze doświadczenia na katechezie dziecka z Panem Jezusem winno się opierać na pokazywanie Jezusa, bo Jezus jest i Bogiem, i człowiekiem. Skoro jest człowiekiem, także ma ciało. Możemy obrazem się posługiwać, ale jako najpierw dorosłego mężczyznę, silnego, tak, jako pasterza, spotkającego się z dziećmi, niosącego pomoc ludziom poprzez uzdrowienie, uleczenie i tak dalej. Dziecko w ramach roku liturgicznego dowie się także, że Pan Jezus jako dziecko jest mały, bo się rodzi w Betlejem. Wtedy możemy dopiero na Boże Narodzenie pokazać figurkę Pana Jezusa jako małego, bezradnego dziecka. A potem, przygotowując go do okresu Wielkiego Postu, stopniowo będziemy także ukazywali misję Pana Jezusa jako Zbawiciela, Odkupiciela, który umiera dla naszego zbawienia i zmartwychwstaje poprzez tajemnicę krzyża. Też można pokazywać, tylko nie pokazywać obrazów skrajnych, gdzie niektórzy malarze wyolbrzymiają nadmiar bólu i cierpienia. Dziecko jest szalenie wrażliwe. Wystarczy ukazać Jezusa wiszącego na krzyżu, gdzie już nie ma jakiegoś nadmiaru krwi czy ran. By dziecko też powoli się przyzwyczaiło do tego, że szczytem miłości Boga do człowieka jest śmierć Jezusa na krzyżu. Ale nie będziemy na pewno rezygnowali, mówiąc o całej prawdzie na temat Jezusa, z wydarzeń związanych z tajemnicami krzyża.
Bóg zapłać, dziękujemy za odpowiedź. I kolejny nasz słuchacz, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Jestem troszeczkę podekscytowana tym, że mogę zadzwonić do tej katechezy dzisiaj i się dodzwoniłam. Chcę się podzielić, mam na imię Beata. Mieszkam za granicą w Niemczech, ale o co chodzi? Przeszłam ciężką chorobę. Naprawdę bardzo krótki czas, 3 lata. I operacja po operacji. Nigdy różańca nie opuszczałam. Spałam wręcz z różańcem. Pomagała modlitwa do Matki Bożej i Pana Jezusa w tej drodze krzyżowej, tych tajemnic bolesnych. Cały czas mi towarzyszyła. Od początku zaufałam tylko i wyłącznie Panu Jezusowi. Kiedy usłyszałam diagnozę, poszłam z mety do kaplicy, do Jezusa ukrzyżowanego. Oddałam to wszystko Panu Jezusowi. I wiem, że Pan Jezus i Matka Boża uczestniczą w naszym codziennym życiu, że nas nie opuszczają. Kiedy byłam w domu po chorobie, modliłam się na różańcowej modlitwie do Matki Bożej i Pana Jezusa i poczułam w sercu ogromne pragnienie, ale tak ogromne, że chciałabym na cały świat iść i głosić do ludzi, jakie naprawdę uczynił Pan Jezus dla mnie łaski i Matka Boża. Z mety zadzwoniłam po modlitwie do księdza, który jest z Polski. Powiedziałam, co czuję wewnątrz. To było niesamowite odczucie. I ksiądz powiedział, że dalej mam trwać w modlitwie i czekać. Czekałam 1,5 roku. Miałam rentę oczywiście. I dziś mogę powiedzieć jedno. Dzięki Matce Bożej, tej łasce, naprawdę przyszłam jednego dnia z kościoła po mszy świętej. Wzięłam gazetę, co ja w życiu nie myślałam, że pójdę do pracy. I stoi w gazecie Immaculata Klasztor. Zadzwoniłam tam, potrzebowali do pracy. I dziś mam tą spełnioną dzięki modlitwie różańcowej do Matki Bożej pracę, gdzie służę ludziom naprawdę chorym i którzy potrzebują właśnie głoszenia o Jezusie i Maryi. I o tym właśnie różańcu. I dziś to spełniam. Pracuję 2 miesiąc i jestem bardzo szczęśliwa i różańca nie opuszczam wręcz z ręki.
Bardzo się cieszę z tego. Proszę pani, proszę pamiętać o tym, co nam przypominał Jan Paweł II, że modlitwa różańcowa jest modlitwą naszego życia. Wcześniej Pan Jezus przeżywa to wszystko, co jest udziałem naszych doświadczeń. Nie tylko momenty radosne, ale także i momenty pełne cierpienia. I szczególnie zachęcam chorych ludzi, a mamy spotkania w naszej diecezji z ludźmi chorymi, żeby w szczególny sposób wiązali tajemnice bolesne
różańca ze swoimi tajemnicami bolesnymi, bo przecież my też przeżywamy jako chorujący osamotnienie, niezrozumienie, nawet często ze strony najbliższych osób, zdradę naszych bliskich przyjaciół, to co to Jezus przeżywa i czasem ból nie do wytrzymania, by właśnie wtedy jakoś tę obecność Chrystusa cierpiącego i Matki Bożej pomagały nam w tym, abyśmy mimo cierpienia, jak papież mówił, od Chrystusa nigdy nie odeszli.
Dziękujemy i kolejny nasz słuchacz. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z ogromnym wzruszeniem Krzysztof pozdrawia księdza biskupa Antoniego.
Też pozdrawiam i ojca pana serdecznie.
Janusza, i bo jestem niezmiernie wdzięczny za ten początek tej katechezy, kiedy ksiądz biskup wspomniał osobę Jana Pawła II. W kontekście właśnie różańca i od razu mi cały ten obraz stanął, jak 7 października już jako kardynał przyszedł po raz ostatni na Mentorelle, w takim jeszcze swobodnym, sportowym wydaniu, a zaraz 29 już jako Jan Paweł II tam przychodzi i to jest ten dzień, kiedy Ojciec Święty z okna mówi, modlitwa jest moją, różańcowa jest moją modlitwą uprzywilejowaną, te słynne słowa Ojca Świętego, i potem zapytał Rzymianie, czy wy wiecie, gdzie jest Mentorella, bo ja wiem, ja tam dzisiaj idę, tak jak Maria szła przez góry do Elżbiety. I właściwie to jest jak gdyby taki łuk łączący cały ten cudowny pontyfikat w historii Kościoła. To jest ten początek i ten właściwie jak gdyby powiedzieć już trochę koniec, kiedy Ojciec Święty dodaje właśnie tą czwartą część do Różańca Świętego. I powiedziałbym księże biskupie jeszcze więcej. Mianowicie Ojciec Święty właściwie żegna się tym etosem Bożego Miłosierdzia. Mówi o Faustynie, o Panu Jezusie. A przecież Pan Jezus wybiera różaniec, żeby podyktować koronkę do swojego miłosierdzia. To jest ogromnie ważna sprawa. Ja też właściwie musiałbym podziękować za ocalone życie w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie mojego ojca dzięki różańcowi, gdzie 150 osób się tam uratowało pod ołtarzem na Kawęczyńskie 53, bo tam Niemcy weszli i jednak psy tam jakoś nie wyczuły tych ludzi modlących się pod ołtarzem. Natomiast ja osobiście Panu Bogu bardzo dziękuję za osobę księdza biskupa, dlatego że to jest takie promieniowanie świętości Jana Pawła II. Ja pamiętam dobrze tą pierwszą mszę świętą na Jasnej Górze. Mam gdzieś tam biało-czarną małą fotografię z tej pierwszej liturgii, jako biskup ksiądz tam odprawiał, i pamiętam ten niezwykły właśnie, że ksiądz biskup nie był w ogóle jeszcze w Rzymie, zanim otrzymał tą sakrę biskupią. Potem już było inaczej. Także Bóg zapłać za to całe dzieło, które ksiądz biskup dla nas tutaj w ojczyźnie właśnie czyni i jest taką lampą zapaloną, która właśnie pokazuje, jak działa ta sukcesja Jana Pawła II i jego świętość właśnie na ten hierarchiczny kościół, który nas właśnie prowadzi, i to dzięki różańcowi właśnie do tych szczytów, których są właśnie dziewica, niepokonana Stworzycielka nas tam oczekuje. Bóg zapłać za to.
Proszę pana, jestem szalenie bardzo związany z Ojcem Świętym, bo jako kleryk też pomagałem mu w jego posłudze i śpiewaliśmy, gdy odprawiał mszę świętą, i do asysy także byliśmy też otrzymałem sakrę do Ojca Świętego, stąd jakaś moja przeogromna duchowa więź, ale musimy jeszcze o jednym pamiętać, proszę państwa, że modlitwa różańcowa, tak blisko łącząca nas z Panem Jezusem, jest modlitwą także jakieś doświadczenia naszej wiary, i może być tak, że prosimy o coś Pana Boga. Modlitwa jest zawsze przyjęta, a nie zawsze musi być spełniona, żebyśmy tu mieli to głębokie zawierzenie, jakie Pan Jezus ma wobec Boga Ojca w Ogrójcu, kiedy mówi: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Bo szczególnie w cierpieniu, cierpienie jest tajemnicą. I żeby tutaj Państwo, słuchający tych pozytywnych wypowiedzi, jaką rolę odgrywa modlitwa różańcowa, nie sądzili, że odmówię modlitwę różańcową i natychmiast Pan Bóg musi wszystko spełnić, o co proszę. Tu trzeba zachować taką postawę dziecka, o jakiej mówi Pan Jezus. Dziecko nigdy się nie buntuje przeciwko rodzicom, chociaż czasem nie spełnią jego takich czy innych próśb. I żebyśmy tej postawy dziecka, całkowitego zawierzenia, jako nam okazuje Jan Paweł II, umieli tę postawę realizować. To, co powiedział do ludzi chorych na trąd na Kubie i co nam później pokazał podczas ostatniej katechezy, gdy już nic powiedzieć nie mógł. Kochani, mimo cierpienia nie odchodźcie od Chrystusa. Bierzcie przykład ze mnie, ja także cierpię. Gdybyśmy tej postawy Jana Pawła II uczyli się w kontekście naszego życia, szczególnie tajemnic bolesnych naszego życiowego różańca.
Księże biskupie, mamy, wiem, że czas ograniczony naszych rozmów po katechezie, ale może jeszcze jeden telefon przyjmiemy, dobrze, jeśli można.
Mówi, bardzo prosimy. Nagra,
proszę bardzo, jest pani na antenie, jeszcze jeden telefon. Słuchamy, proszę bardzo.
Proszę księdza, ja dzwonię z Wiednia, jestem Helena. I ja z wnuczką, po prostu, no jako babcia, najłatwiej mi prowadzić moje wnuczki, jeżeli są małe, do Boga, do modlitwy. I tak moja wnuczka Klaudusia, która mieszka w Polsce, zawsze przychodziła. Jeszcze była malutka, 4 latka. Odmawiałam ją z różaniec. Stawiałam Matkę Bożą, zapaliliśmy świeczkę, dawałam jej różaniec i odmawiałam. Ona na razie nie umiała, tylko po prostu chyba po cichutku się uczy, a później zawsze ledwo przyjeżdżam, nauczyła się tego różańca i ledwo tylko przyjechałam z Wiednia, babciu, już świeczuszkę, już Matkę Bożą i różaniec. I no niestety moja synowa to nie bardzo syn, tyle o ile praktykujący, chociaż dziecko chrzczone, kościelne, komunia święta i komunia pierwsza wnuczki, tylko czasem słucham takie no, babcia na dewotkę uczy wnuczkę, nie? Ale nie zajmowałam w tym stanowiska. Dziecko zawsze z radością i nie byłam zmęczona ledwo bagaż i tego ona już po tą świeczkę i babciu nie mówi, mówimy różaniec, babciu mówi.
Może proszę pani, też niech pani się stara o to, jak się spotyka z wnuczką, żeby przypominała jej, że modlitwa jest rozmową, żeby swoimi słowami o wszystkim, co przeżywa, opowiadała Pan Jezusowi, bo modlitwa różańcowa jest dosyć trudną modlitwą i dlatego też warto mówić o tym, żeby dzieci, cokolwiek przeżywają, radości, smutki, to wszystko przedkładały jako rozmowę z Panem Bogiem. Modlitwa spontaniczna jest najważniejsza w życiu dziecka, ale jestem bardzo wdzięczny Pani, że Pani właśnie też tak jako dawała głęboko więź z Panem Jezusem, Matką Bożą poprzez modlitwę różańcową.
Dziękujemy Pani Helenie. Ekscelencjo, pora jakoś jeszcze może podsumować, jeśli tak można powiedzieć,
naszą katechezę. Proszę Państwa, celowo połączyłem modlitwę różańcową, mówiąc o historii powstania tej modlitwy, z formacją religijną, szczególnie dzieci, poprzez formację w domowym kościele, w parafii i w szkole. Błagam Państwa o to, abyście byli świadkami wiary i modlitwy. Nie tylko narzucali dzieciom cokolwiek, ale dziecko przez naśladownictwo, szczególnie w młodszym wieku, będzie się starało także pokochać każdą formę modlitwy, nie tylko modlitwę różańcową, kiedy będzie widziało, że ona jest fundamentem życia rodziców, dziadków, katechetów czy duszpasterzy. O to Państwa serdecznie proszę. Jeśli ojciec pozwoli, chciałbym serdecznie pozdrowić panią Helenę Szczerba, która jest matką naszego księdza wizytatora i moich podopiecznych dzieci i młodzież specjalnej troski, Michała i Artura z ich rodzicami, a także moich podopiecznych z Betanii, którzy walczą o to, by być ludźmi trzeźwymi i odpowiedzialnymi. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże, ekscelencjo, mamy ten zaszczyt, że możemy na żywo rozmawiać, a i także chyba chcemy przyjąć błogosławieństwo z księdza biskupa na ten dzień naszego życia.
Z całego serca Sobot. Państwu błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bóg zapłać. Dziękujemy księdzu biskupowi.
Dziękuję serdecznie.
Przypomnę, drodzy Państwo, była to katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Katechezę wygłosił do nas, a potem także uczestniczył w rozmowach ksiądz biskup Antoni Długosz, biskup pomocniczy z archidiecezji częstochowskiej, ale także tutaj ksiądz biskup, którego znamy z tych wielu wspaniałych spotkań, szczególnie z podwórkowymi kołami Radia Maryja, różańcowymi. Więc dziękujemy bardzo za te wszystkie spotkania, za to wszystko, co ksiądz biskup robi dla nas, dla słuchaczy i także dla naszych najmłodszych przyjaciół.